Dwie polskie firmy chcą wspólnie zatrudniać całe rodziny. Zapewniają pracę, szkołę i mieszkanie. Mowa o firmach z okolicy Nowego Miasta Lubawskiego, Expom oraz Jawor Parkiet. Funkcjonują w regionie, gdzie bezrobocie jest bardzo wysokie. W pierwszym kwartale tego roku sięgało 16,5%. Mimo to brakuje odpowiednich pracowników. Mieszkają dużo dalej, a rozłąka z rodziną jest problemem. Dlatego firmy, chcąc zachęcać zatrudnionych już pracowników, chcą, by ściągali oni członków swoich rodzin, żony, mężów, braci czy siostry do jednego z dwóch przedsiębiorstw. W ten sposób w jednym miejscu będą mogły żyć i pracować całe rodziny. Nowi pracownicy mogą liczyć na pomoc przy szukaniu domu, w wyborze szkół dla dzieci, a w przyszłości nawet na mieszkania pracownicze. Jakie efekty mogą być takiej współpracy i czy pomysł chwyci? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Wiesław Szajda, prezes Hydromechaniki i Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
W wyjątkowy sposób na pozyskanie pracowników, zapewnienie pracy całym rodzinom, dostępu do szkół ich dzieciom i w przyszłości mieszkania pracownicze. Taka firma mega rodzinna. Jak ta inicjatywa może się sprawdzić w naszym kraju?
No, może zacznę.
Wiesław Szajda.
No to jest jeden ze sposobów jakby zachęcania ludzi do podejmowania tej pracy. Czy to jest idealny model? Pewnie nie, dlatego że to się różnie układa w różnych sytuacjach. Natomiast jest to jeden, jak powiedziałem, sposobów, który może spowodować, że firma pozyska pracowników. Niekoniecznie tych, których potrzebuje, ale jest taka możliwość.
Mhm. Ja myślę, że
Stanisław Szultka.
Że mamy dzisiaj rzeczywiście do czynienia z inną sytuacją niż jeszcze parę lat temu. I to jest jakby podstawowa przyczyna, dla którego my rozmawiamy i o wzroście płac, i o właśnie tych różnego rodzaju takich benefitach, które mają związać pracownika z firmą, bo o tym w zasadzie mówimy nie tylko o samym pozyskaniu, ale też po tym utrzymaniu. Rzeczywiście, czy to jest najlepsze akurat rozwiązanie? Nie wiem. Rozumiem, że jak mamy do czynienia z zmianą na rynku pracy, gdzie rzeczywiście coraz bardziej jest rynek pracownika, nie wszędzie, nie we wszystkich jakby segmentach, ale w coraz większej liczbie obszarów, to tego różnego rodzaju instrumenty będą się pojawiały i będą proponowane przez firmy. Na ile one będą skuteczne, to oczywiście jest znak zapytania, bo tak naprawdę takie zachęty, one muszą trafiać też w popyt w jakimś sensie i możliwości tych firm. Znaczy to jest, które dzisiaj w Polsce nie mamy takiego rynku mieszkaniowego wolnego, wynajmu rynku mieszkaniowego, a jeżeli on jest jakby w największych miastach, to ceny są często takie, że dla pewnej części pracowników, no one są jakby poza realnym zasięgiem i dlatego też ta mobilność dzisiaj na rynku pracy, no jest relatywnie, ona się zwiększa, ale jest relatywnie niższa niż w stosunku do innych krajów bardziej rozwiniętych.
Przypomniało mi się pani redaktor
Wojciech Kodłubański.
Parę ładnych lat temu, jak Stocznia Gdańska szukała spawaczy. Ja pojechałem na południe do Izby Gospodarczej i powiedziałem tam koledze prezesowi, słuchaj, potrzeba spawaczy, górnicy, macie nadwyżki, może 300 górników by przyjechało. On do mnie mówi, co ty mówisz? To weź razem z familokami, oni bez rodzin nie pojadą i tak dalej. Także dzisiaj ten pomysł, gdzie jakby do mnie jakieś déjà vu było, prawda? I pamiętam, jak to wyglądało kiedyś. Dzisiaj firmy takie możliwości oferują. To jest kwestia oczywiście zasobności portfela firmy, tak? Bo wynająć komuś mieszkanie, właściwie ułożyć życie i tak dalej, to są olbrzymie pieniądze. No jeżeli firma to będzie stać w celu pozyskania dobrych fachowców, to jak najbardziej. Natomiast to są decyzje często trudne. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do przenoszenia się z pracy do pracy, a cóż dopiero z miejsca w miejsce, tak? To nie jest Ameryka, gdzie każdy średnio 6 razy w ciągu życia zmienia swoje miejsce pracy czy miejsce zamieszkania.
Ale
super, że w tym kierunku
idziemy.
Super, że w tym kierunku idziemy.
Natomiast ja się zastanawiam, bo to też jest kwestia przeprowadzenia przeprowadzka z jakiego miejsca do jakiego miejsca, bo tutaj jest powiedziane, że obie firmy szukają fachowców. Na miejscu, tam gdzie są, jest wysokie bezrobocie, więc kto się skusi, jaki musi być ten robaczek na wędce, żeby z większej miejscowości, z całą rodziną, z wielką być może rodziną, bo tu mowa o braciach, siostrach także, się przeprowadzić do tej mniejszej miejscowości. Czy jakie to ma szanse?
No, według mnie to bardzo marne szanse, dlatego że, tak jak pani redaktor sama zaznaczyła, oni potrzebują bardzo dobrych lub wybitnych fachowców, którzy by tą firmę jakby rozwijały. A dobrzy fachowcy mają dobre płace, dobre wynagrodzenie tu, gdzie pracują. Dobry pracownik nie ma problemu z pracą. Przeważnie mają problemy z pracą ci najmniej wykształceni i nieposiadający odpowiednich umiejętności. Tutaj będzie bardzo trudno te interesy pogodzić. To jest moje zdanie. Ja nie mam patentu na wszystko, ale tak uważam.
Ja myślę, że jakby te kierunki mogą być jakby w dwóch kierunkach. Znaczy pierwsze, jedna jest kwestia tego, że powiedzmy pracownicy o niższych kwalifikacjach mogli się przenieść jednak do centrów większych aglomeracji czy w zasięgu, tam gdzie ta praca powstaje. I wtedy tutaj tym kluczowym jednak czynnikiem motywacyjnym będzie, czy to mieszkanie, czy stać ich na to mieszkanie, czy te warunki płacowe będą dobre, lepsze. I to jest chyba jednak łatwiejsze do realizacji. A druga jest sytuacja, jeżeli myślimy o przyciągnięciu fachowca wysokiego klasy specjalisty z aglomeracji do jakiegoś miejscowości, powiedzmy mniejszej, tam gdzie akurat z jakichś powodów jest potrzebne jego kompetencje. I to moim zdaniem będzie trudniejsze, znaczy zdecydowanie trudniejsze. To jest możliwe, powiedzmy, w zasięgu takiego, zasięgu dojazdu do aglomeracji, bo dzisiaj to się zwiększa, jakby to mam coraz lepsze drogi, więc te nawet codzienne, czy co drugi dzień jakby dojazdy, one się rozszerzają. Natomiast przeniesienie, przyciągnięcie wysokiej klasy specjalisty do tego, żeby mieszkał jakby poza swoim miejscem zamieszkania do mniejszej miejscowości, to jest trudne nie tylko z kwestii finansowych, no bo to jeszcze pewnie można rozwiązać, ale kwestia potem dostępu do edukacji, jeżeli ma dzieci, rodzinę, kwestia dostępu, nie wiem, do kultury, do szeregu tego typu rozrywek pewnych. Tak, dokładnie. I to jest, ja pamiętam kilka lat temu taką rozmowę z jednego regionu bardziej na południe i na wschód też, który właśnie przyciągał inwestorów zagranicznych i rzeczywiście była tam inwestycja na samym finale i dwie lokalizacje były rozważane właśnie tam poza powiedzmy główną aglomeracją, ale jednak miastem wojewódzkim, notabene w Polsce, a właśnie dużymi aglomeracjami. I on mówił, w sumie wszystko oferujecie, to co ja potrzebuję, i ludzi, i infrastruktura, i dojazd, komunikacja jest, bo to było w miarę centrum Polski, dobra. Ale co ja tu będę wieczorami robił?
Podstawowe pytanie. Chyba, że
rodziną,
firma
nie?
będzie w stanie też i w zasadzie jakieś nie rozrywki zapewnić.
Nie zainwestowali. Ale to nie jest. To nie jest jakby
takie, za to zapłaci, łatwe. Pani redaktor. Tak, to nie te czasy, żeby takie środki wydać na infrastrukturę, i na rozrywkę, i na mieszkania, i na szkoły i tak dalej. To jest dzisiaj, ogromny wysiłek finansowy.
Dzisiaj te kwestie jakości życia dla pracowników, dla ich rodzin, są coraz większym takim czynnikiem decydującym o tym, też o lokowaniu działalności gospodarczej. Tak?
A kto wie, może Nowe Miasto Lubawskie ma szansę rozbudować się do większego miasta, do większej miejscowości, gdyby pomysł zażarł. Ale ja z kolei się zastanawiam nad jedną poważną wadą takiego pomysłu. Jeśli firma zacznie mieć kłopoty, to całe rodziny zostają bez pracy, bez domu. Co dalej?
Ja myślę, że dalej jest dalszy problem. Wpierw to muszą wyłożyć setki milionów złotych, żeby tą infrastrukturę czy to ciekawe miejsce pracy stworzyć. A myślę, że pozostanie to w sferze w tej chwili tylko dyskusji. Albo popatrzymy inaczej na eksperyment, jak się będzie rozwijał. Nie do końca w to wierzę. Koło Poznania byłem niedawno. Tam w ogóle nie ma rąk do pracy. Dowozi się do dużych firm. Już z odległości 60-80 kilometrów spiły wszystko. Także ten rynek pracy się wysysa. I ja rozumiem też, że za chwilkę będzie walka o dobrego fachowca, bo przestajemy ich
Polsce za dużo mieć.
Ale ja powiem też, myślę, że bo te zmiany będą w dwóch kierunkach następowały. Z jednej strony rzeczywiście będzie walka i to już jakby widać o dobrych pracowników. Nie tylko o kwalifikacje, ale też takimi kompetencjami miękkimi czy uczciwych pewnych wartościach. Nie bójmy się tego powiedzieć. Ale też myślę, że będzie następowała zmiana jakby strukturalna w samym przemyśle w kierunku automatyzacji. Znaczy co dzisiaj
się nie opłacało. Już następuje, chociaż tego może nie widzimy.
Ale
jest.
Cały czas w stosunku do na przykład gospodarki niemieckiej, to jednak jesteśmy zdecydowanie w tyle.
Ja przebywałem na Tajwanie i w Japonii i faktycznie w całym przemyśle maszynowym i tak dalej, całkowicie to idzie w kierunku automatyzacji procesów wytwarzania, montażu i testów. Także to kwestia paru lat, kiedy będziemy zmuszeni do tego, żeby zaprząc do pracy roboty i będą potrzebni najwyższej klasy fachowcy, którzy to zaprogramują, przygotują
i będą
obsługiwały. Będziemy szli do domu w piątek, a maszyny będą pracowały cały weekend i będzie całkiem inna struktura.
A do dyskusji wrócimy za chwilę. Dziewiętnaście minut po godzinie 10:00. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Wiesław Szajda, prezes Hydromechaniki i Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. To jeszcze od słuchaczy. Ta propozycja pracy połączona z mieszkaniem jest dobra, ale dla cudzoziemców, napisała do nas pani Renata. A ja zacytuję jeszcze inną wypowiedź internauty. Podobnie przed pierwszą wojną działał Citroen. Zapewniał pracownikom oprócz dobrych pensji także mieszkania, szkoły, lekarzy w czasy efekt. Podczas pierwszej wojny fabryki Citroena miały najwyższą wydajność i najniższe koszty jednostkowe wśród wszystkich fabryk aliantów. Natomiast kiedy po pierwszej wojnie przez Francję przetaczały się fale strajków, to u Citroena wszyscy normalnie pracowali, a pewnego razu, kiedy tłum chciał zdemolować jedną z fabryk koncernu, to zatrudnieni tam robotnicy chwycili narzędzia i stanęli w bramie zakładu, oznajmiając, że nie pozwolą zniszczyć swojej fabryki i będą się o nią bić. Zresztą tłumowi nie udało się wedrzeć przy takiej postawie pracowników do tej fabryki. Dopisek jeszcze był taki: traktuj pracownika fair, a dobrze na tym wyjdziesz. Temat pokrewny. Prawie połowa firm zamierza zwiększać wynagrodzenia. Wynika z najnowszego badania Plany Pracodawców przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS Polska. To najwyższy zanotowany w 7-letniej historii badania wynik, podkreśla Katarzyna Gruszyńska z Randstad. Rzeczywiście tak jest. Pracodawcy, przepraszam, prawie połowa firm zamierza zwiększać wynagrodzenia. Czy to jeszcze w sferze jest bardziej deklaracji niż takiego prawdziwego, realnego zamiaru?
Myślę, że w momencie, gdy będzie konkurencja czy walka o pracownika, to naturalna sprawa. I na pewno w jakiś sposób też wpłynęło, co by nie mówić, 500+, tak, jak chodzi o pozyskanie rąk do pracy. To, że w tej chwili aż 9% więcej osób deklaruje, firm deklaruje, że podwyżki płac, wydaje się naturalne. Te pensje właściwie zaczęły pewne być odmrażane, tak, i średnia, która została najniższa, podniesiona, teraz pomysły podniesienia w samorządach, wiele innych rzeczy. Powiem tak, powoduje to taką falę też poniekąd roszczeniową, tak? Aczkolwiek mądry, myślę, pracodawca, mając świadomość, że ma dobrych pracowników i mając świadomość, że ma zamówienia, tak? Czy też na usługi, czy na swoje produkty, a będzie chciał zatrzymać tą swoją kadrę, będzie o nią dbał. Także myślę, że to się wszystko w tym momencie składa na to, że jednak jesteśmy w tej systemie od 27 lat już kapitalistycznym i firmy są w jakiś sposób coraz bogatsze również pracą swoich pracowników, no i mądrością swoich menedżerów. I myślę, że w tym kierunku będą szli. Natomiast brak inwestycji, no zapewne jest w jakiś sposób odpowiedzią na wszystkie realia życia gospodarczego, które są w tej chwili.
Mm-hmm.
Ja też uważam, że to jest akurat taki przymus. Mechanizm zadziałał, te plus 500 dało taki impuls, że nie opłaca się pracować i to w wielu przypadkach trzeba przyznać, że były takie przypadki, bo to też bym
no, ale nie sądzę, panie prezesie, żeby były masowe.
A pani redaktor, wydaje mi się, że na terenach wiejskich jest to znacznie większy odsetek, na obszarach miejskich to jest w miarę tak.
To fakt, jeśli idzie o obszary wiejskie,
no
to tutaj się zgodzę, ale z drugiej strony też mimo, że jest spore bezrobocie, a też słyszałam od wielu przedsiębiorców jeszcze zanim 500 plus zostało wprowadzone, to również dalej to bezrobocie było wysokie, a chętnych do pracy brakowało.
No, to jest właśnie jakiś fenomen polski, dlatego że...
I ci ludzie są szczęśliwi, wykazują się największą
radością życia. To znaczy szczęśliwi.
Podobno.
To jest takie rozdawnictwo...
Też z badań socjologicznych.
Pani redaktor, takie rozdawnictwo niczego dobrego nie tworzy, dlatego że widzimy, ile kosztuje w tej chwili euro, dolar czy frank szwajcarski. Nie ma inwestycji w Polsce, bo przedsiębiorcy się zastanawiają, co z tym fantem robić, czy nie przenieść fabryk gdzie indziej. To jest bardzo, bardzo poważny problem. Też nie ma, jakby Polacy nie potrafią, nawet jak dostaną tych pieniędzy więcej, to wydają je na rzeczy, które akurat nie są koniecznie potrzebne. Natomiast nie są nauczeni oszczędzania, odkładania czy inwestowania w cokolwiek. Tylko jak jest, to się wydaje. Nie? I to jest też...
Potem mogę nie mieć tych pieniędzy, żeby wydać.
Dokładnie. To musi być proces, który musi potrwać jakiś czas, żeby ludzie inaczej na to spojrzeli.
Ale co z tymi podwyżkami, panie prezesie?
Ale...
Dla pracowników, że prawie 50 firm jest gotowa podwyższać.
Pani redaktor, to jest normalny proces w normalnych firmach i to co roku się dzieje. O ileś procent się podnosi płace, bo się osiąga lepsze wyniki, ale to nie spadnie z nieba. To doprowadzi w pewnym momencie do takiej sytuacji, że firmy będą chciały podnieść, ale nie będą miały z czego, bo ceny tych produktów mogą tak wzrosnąć, bo to nie jest tylko sama płaca. Musimy wziąć pod uwagę, że to jest cała składowa. Te ZUS-y, te wszystkie inne świadczenia, które są, to są pochodne od tej wyjściowej płacy. I ja jestem za tym. Ja oczywiście jak najbardziej popieram. Tylko, żeby ta praca później dała się sprzedać. To jest podstawowy warunek. Jeżeli ta praca się da jeszcze sprzedać, podwyższajmy te płace, róbmy wszystko, żeby tego, ale za chwilę się staniemy tak drodzy jak Niemcy, jak Francja i no, może być wtedy problem z naszą jakością, ilością, wydajnością.
Ale na razie nasi fachowcy uciekają do Wielkiej Brytanii.
Że duża
to
część,
jest jakiś fenomen.
Jednak,
że
tam... Panie prezesie, duża część chyba by się zgodziła z tym, że w zasadzie byśmy się chętnie zamienili z Niemcami i na pensję na pewno, ale też na strukturę przemysłu niemieckiego, w sensie jakości, w sensie
no
automatyzacji.
Właśnie,
i to jest rzeczywiście wyzwanie. Natomiast wracając do tej podwyżki pensji, ja myślę, że dużo ważniejsze niż tam, czy będzie, to są oczywiście deklaracje i pewnie w jakimś tam sensie podyktowane rzeczywistością, że przedsiębiorcy będą zmuszeni ale dużo ciekawsze jest, jakby w jakich grupach te pensje będą rosły i w jakim sensie, bo myślę, że i czymś innym jest pensje jakby specjalisty, które chociażby z tym, związane z tym automatyzacją, o której mówiliśmy, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na wysokich klasy specjalistów utrzymania, monitoringu i tak dalej. I te pensje też będą rosły. A czymś innym jest wzrost tych pensji jakby najniższych, bo czy to jest duża skala? My gdzieś tam w głowie mamy tą średnią pensję, którą GUS podaje, tam rzędu 4000 brutto na miesiąc, ale niedawno GUS opublikował dane, bo ta średnia jest liczona na bazie przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 9 pracowników. Niedawno GUS opublikował takie dane dotyczące wysokości wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 pracowników. Nie wiem, czy panowie zgadną, jaka jest średnia pensja brutto w tych pensjach. 2300 czy 400 złotych. To jest średnia oczywiście. I w przypadku tego rodzaju, jakby tej skali, to jest średnia też oczywiście, więc tam są te najniższe. No trudno, to jest konkurencyjna przede wszystkim z tym 500+, a po drugie za tym trudno jednak odkładać jakby z takiej pensji jakieś pieniądze o tym, co pan prezes mówi. Więc ja myślę, że te pensje powinny rosnąć szybciej, ale czy tak będzie, to ja nie wiem, czy te akurat będą rosły najszybciej.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Wiesław Szajda, prezes Hydromechaniki, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Rozmawialiśmy o tym, że prawie połowa firm zamierza zwiększać wynagrodzenia, tak przynajmniej wynika z badania firmy Randstad i TNS Polska. No to jeszcze o pieniądzach trochę. Rząd szykuje podwyżki dla urzędników po 7 latach zamrożenia minimalnych wynagrodzeń urzędników samorządowych. Te najmniejsze, przysługujące szeregowym pracownikom, wzrosną z 1100 zł do 1700. Z kolei osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach, na przykład naczelnicy wydziałów, otrzymają o 700 zł więcej, to wzrost z 1700 zł do 2400 zł. Rząd argumentuje zmianę tym, że płaca minimalna dla urzędników wynosiła 86,2% ogólnopolskiej płacy minimalnej, a po jej podwyższeniu będzie to zaledwie o 55% więcej. Po zmianach wzrost uposażeń zasadniczych pracowników samorządowych osiągnąłby poziom 85%. Szykują się podwyżki dla urzędników, ale pieniądze muszą we własnych budżetach znaleźć na te podwyżki samorządowcy. To teraz za i przeciw.
Ja myślę, że jest to z jednej strony wspaniała wiadomość dla pracowników. Te pieniądze im się należały i uważam, że zamrożenie przez 7 lat płac to jest absolutnie coś nieuczciwego, niegodnego i poprzedni rząd to robił i obecny przez rok również to utrzymał. Mm-hmm. Natomiast ogłoszenie tego w grudniu to jest trochę skandaliczne podejście wobec faktu, że budżety już są właściwie zapięte na przyszły rok samorządów. Skoro podniesiono najmniejszą płacę, należało w tym samym momencie, w tym samym tygodniu od razu powiadomić samorządy, że będzie podwyższona również płaca w samorządach. Tego się nie robi po prostu w grudniu, aczkolwiek uważam, że, powtórzę, bardzo się cieszę, że te pieniądze zostaną wreszcie skierowane do tych urzędników samorządowych, którzy mało zarabiali.
Ale zrozumuję to w ten sposób. Poniżej płacy minimalnej.
Oczywiście, absolutnie, natomiast zrozumuję to w ten sposób. Ja myślę, że po prostu rząd nie powinien się wtrącać do samorządu, tak? I to nie rząd powinien ustalać pensje samorządowcom, tylko powinni oni mieć w ramach przepisów wolną rękę. Ja pamiętam sytuację, jak kiedyś, z czego to się wzięło. Pamiętam, jak pensje samorządowców uchwalane przez rady miast, gmin i tak dalej, zaczęły windować w górę i wówczas zaniepokojony parlament, że czasami pensje prezydentów czy burmistrzów są wyższe od nich, nałożył kaganiec na samorządy. I z tego to się wzięło. Dlatego dzisiaj rząd reguluje to, a to powinno być na wolnym rynku. To samorządy mają swoje budżety, są dobrze, mądrze zarządzane w większości i myślę, że same podjęłyby decyzję o podwyżkach dla swoich pracowników.
Panów zdaniem ekonomisty?
Znaczy, ja przede wszystkim uważam, że ja nie widzę jakby powodu, dlaczego minimalna płaca dla urzędników powinna jakby być jakimiś innymi kryteriami regulowana niż generalnie minimalna płaca dla
wszystkich.
Tak, dla wszystkich. Jakby to jest... To jest po pierwsze, więc jeżeli była rzeczywiście niższa, no więc to należało podjąć, to podnieść, to po pierwsze. Oczywiście przyjmując, że pensja urzędnika jakby się składa, jakby trochę inaczej jest liczona, to nie jest często goła pensja, tam jest dodatek stażowy, szereg innych funkcji, więc to trzeba też w tym sensie brać pod uwagę. To jest jedno. Rzeczywiście te przykłady najniższych pensji, one są pewnie dosyć drastyczne i skandaliczne. i tu nikt nie ma z nas wątpliwości, ale też z drugiej strony, jak patrzymy szerzej w dłuższym okresie, to i na średnie pewne dane, to już ten mit taki, że urzędnicy w Polsce zarabiają rzeczywiście głodowe pensje, no to on jakby w takich przeciętnych, średnich nie znajduje potwierdzenia. Nie chcę powiedzieć, że zarabiają...
Z drugiej strony trzeba spojrzeć na społeczeństwo, jak sporo osób garnie się do pracy w urzędach.
Mówię i w stosunku też to, co mówiłem o tej wysokości tej pensji w średniej w tych, tych przedsiębiorstwach zatrudniających tam do 9 pracowników. Więc weźmy też pod uwagę, jaka rzeczywiście jest płaca w Polsce, w polskiej gospodarce. I to też jakby trzeba wziąć pod uwagę. To nie jest tak, że po prostu no, płace urzędników mogą tylko rosnąć. Nie mówię, że tych najniższych nie powinny, bo pewnie powinny. Ale dwa, i co ważniejsze, no też powinniśmy patrzeć na pewnie cały fundusz płac, który w ostatnich latach i to za jednych i drugich rządów, no rósł myślę, że dużo szybciej niż ta przeciętna płaca. Związane to było oczywiście z zatrudnianiem kolejnych te. I to jednak trzeba też brać pod uwagę i gdzieś tam być może racjonalizować.
Ja tu się w zupełności zgadzam z tym, że faktycznie jak się podaje minimalną płacę, to powinny być wszystkie składowe tej płacy podane, a nie tylko wyjściowa stawka, a później się jeszcze 5 czy 10 segmentów dolicza różnych i to wychodzi później, że nie, to nie jest ta najniższa płaca, tylko ona jest około 3-4 tysięcy. Także oczywiście jestem za i też uważam, że powinna być jedna płaca minimalna, ale ona by faktycznie powinna odzwierciedlać tą płacę minimalną, tak, rzeczywistą, a nie płacę minimalną i później plus jeszcze inne składowe. To jest nie do przyjęcia.
Zmieniamy temat. W decydującą fazę wchodzą prace nad projektem ustawy Prawo wodne. Nowe przepisy mają wejść w życie od stycznia już nowego roku. Przewidują opłatę nawet 8 zł i 90 groszy za każdy metr kwadratowy akwenu wykorzystywanego gospodarczo, czyli terenu, na którym leżą porty. Na uchwalenie ustawy resort ma miesiąc. Tomasz Durkiewicz z Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach szacuje, że po wprowadzeniu nowych przepisów koszty wzrosną nagle o 75 tysięcy złotych. Jego koszty. Projekt wprowadza też drakońskie opłaty za pobór wód podziemnych ze studni głębinowych, na które jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Mają one wynieść 500 zł dziennie, czyli ponad 180 tysięcy złotych rocznie. No i skutki tej ustawy, bo z tego, co wyczytałam, rzeczywiście z całego kraju płyną protesty, żeby jednak coś zmienić, bo możemy wylać dziecko z kąpielą.
Czy ja się trochę może uchylę od oceny tych skutków, bo za mało jakby wiem, żeby ten, ale chciałbym zwrócić na tym przykładzie na jedną uwagę, co moim zdaniem jest jakby skandaliczne. Skandaliczne jest wprowadzanie zmian w prawie w takim tempie. To, co pani mówi, miesiąc. Co to jest jakby za okres? Jakie są możliwości partnerów społecznych, ale nawet samego administracji, przeliczenia pewnych skutków wszystkich, wzięcia pod uwagę, przeanalizowania, a potem negocjacje jakby z partnerami społecznymi. Rzeczywiście my mamy w Polsce taką, to nie tylko dotyczy oczywiście polityki, ale też na ostatnią chwilę jakby wprowadzamy zmiany, nieprzemyślane, nieprzedyskutowane. Ja myślę, że wiele tych takich emocjonalnych też wypowiedzi można byłoby uniknąć, szukając w jakimś dłuższym procesie jakiegoś kompromisu, przeliczając dobrze te skutki.
Argumentacja jest taka, że to wszystko ze względu na unijną dyrektywę, a jeśli ale tych zmian nie wprowadzimy, stracimy pieniądze.
To jest tylko jakby częściowa prawda, która w zasadzie można powiedzieć jest nieprawdą, bo unijne dyrektywy wchodzą z dużo większym jakby wyprzedzeniem i one dają czas na dostosowanie prawa krajowego do regulacji. Tylko, że my, jak jest na przykład dwuletni okres, to my przez, można powiedzieć, rok i trzy kwartały nic nie robimy i potem w ostatni...
Panów, jest taka nasza w ogóle polska specjalność, że robimy wszystko na ostatnią chwilę.
I to jest kwartał na ten. I wtedy straszymy, Unia nam nakazuje. No nie, to takich zmian nie powinno się w takim tempie wprowadzać.
Sprawa uregulowania prawa wodnego oczywiście jest potrzebna, dlatego że jest to wymóg Unii Europejskiej, a podpisaliśmy deklarację, że to trzeba zrobić, tylko nie trzeba tego robić w ten sposób, jaki to zostało zrobione. To jest katastrofa dla wielu przedsiębiorców, firm, czy w ogóle dla... To nie może się dziać tak z nie wiadomo skąd i kiedy, bo trzeba szybko zgasić pożar do końca roku. Tak nie powinien rząd pracować, parlament, i to powinno być przeanalizowane, przeliczone, dostosowane do polskich realiów, bo nie możemy mówić, że takie są same realia w Niemczech, w Szwajcarii, we Francji, jak w Polsce. To
pewnie
są
tak, aczkolwiek
realia.
Na obronę tego rządu powiem, że nie jestem pewna, ile czasu ten rząd miał na to. Rok czasu, i czy wcześniej też nie powinny się oczywiście rozpocząć jakieś działania w tej sprawie?
Oczywiście.
Tutaj mamy jakiś brak ciągłości pewnych informacji pomiędzy jednymi rządami a drugimi. Jednymi, które zdają swoją pracę, i tymi, które jakby przejmują po nich obowiązki. I potem być może są takie efekty.
Najłatwiej zgonić na poprzedników. Jest rok rządzenia.
A to wszyscy tak mówią.
Nie musimy rozliczać. No tak, ale to nie ma nic wspólnego z rozsądkiem.
Niemniej jednak mamy problem. Tutaj specjaliści twierdzą, że po pierwsze może to wprowadzić do bankructw firm, do wzrostu bezrobocia, do ucieczki turystów za granicę, do zanieczyszczania wód oraz lasów tym, których nie będzie stać na korzystanie z marin, bo one będą po prostu za drogie, więc będą gdzieś na dziko cumować, a to oznacza skażenie.
Ja myślę, pani redaktor, że przede wszystkim należy dzisiaj jeszcze powiedzieć, co musimy wprowadzić. Bo ja pamiętam te lata, że się zawsze zasłaniano dyrektorami unijnymi i nigdy nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę Unia, dokładnie,
dla
Unia wymaga.
Rządów.
To było dokładnie i tak wszystkie rządy tak robiły. Dzisiaj słyszymy też, że są dyrektywy, ale pojęcia nie mamy. Nikt nam nie chce nic powiedzieć, jakie dyrektywy są i co my musimy, a co już jest wyłącznie kwestią opodatkowania wody, nie tylko wody, jachtów i tak dalej. Ja współczuję wszystkim, żeglarzom, którzy zainwestowali w swoje jachty, bo jak słyszę o opłatach od Omek, czy już pomijam luksusowe jachty, prawda, jak dobre samochody, ale młodzież szkolna, która pływa na kadetach, na Omegach, tak, jakie kluby będzie stać sportowe na utrzymanie, na rozwijanie dokładnie tego, na turystykę wodną. A tylko mogę powiedzieć, szczęśliwy jestem, że nie posiadam żadnego tego sprzętu pływającego poza pontonem dmuchanym i że za darmo się można w morzu kąpać.
Jakby jest ciepło, walczymy o to, żeby się coraz więcej marin rozwijało, bo jest też kwestia pętli Żuławskiej 2, która ma, to jest kwestia nowych marin, tutaj patrząc z naszego punktu widzenia, na Zatoce Puckiej, ma ich tam kilkadziesiąt powstać. Potem, jeśli dojdzie do przekopu Mierzei Wiślanej, prawdopodobnie również w tamtych rejonach, no to jest przyszłość turystyki, więc...
To prawda, ale ja naprawdę chciałbym zwrócić uwagę na ten fundamentalny problem jakby braku czasu i planowania, bo nawet... Dzisiaj, teraz rozmawiamy jakby na poziomie argumentów takich emocjonalnych, bo jest jednostkowy przykład, że koszt właśnie jachtu, utrzymania tej łódki i tak dalej. Gdybyśmy mieli jednak więcej czasu na przygotowanie na taką debatę i zapoznanie się z tymi, to w zasadzie trzeba by to policzyć rzeczywiście, jakie to rodzi skutki. I wtedy ta dyskusja dotyczy meritum, a nie dotyczy tego, że akurat już upada mi, albo że koszt mojej łódki wynosi jakby nie wiadomo jaką część mojego budżetu, więc naprawdę my musimy zmienić, jeżeli chcemy rozwiązywać problemy, a nie tylko rozwiązywać je na zasadzie gasząc pożary i tutaj czy to jakby problem, protesty społeczne, czy to łatając dziurę budżetową, no to musimy jednak inny harmonogram prac i inną kulturę debaty, wypracowywania tych rozwiązań. I to moim zdaniem jest naprawdę clue.
Mamy świadomość tego, że prawo wodne powinno być...
Czyli zabrakło dyskusji z partnerami społecznymi, z przedsiębiorcami, czyli to, kogo to
tego,
dotyczy najbardziej.
Przyniesie. A dopiero później róbmy te wprowadzajmy to wprowadzenie prawa, a później go naprawianie, to już to przerabialiśmy i to nigdy się nie powiodło.
No myślę, że mamy świetną wprawę w tym, panie prezesie.
I mamy to, co mamy.
Również nikt nam nie podał, o ile wzrosną dochody z tytułu opodatkowania. Przecież wszyscy właściwie wiedzą, prawda? Mniej więcej ministerstwo wie, ile jest tych jachtów, jakich, tak? Ile marin, wszystko. Oni wiedzą, jakiego rzędu to będzie podwyżka, ile pieniędzy zostanie w budżet.
A przynajmniej powinni wiedzieć.
A jak powinni wiedzieć, dokładnie.
A może stawiamy na zagranicznych turystów? przepraszam bardzo, których to i tak są tańsze
oczywiście,
miejsca.
Oczywiście,
na razie, ale... Na razie, panie redaktor, wszystko mówi, że w przyszłym roku już tak słodko nie musi być wcale, bo wszędzie podwyższamy, koszty będą rosły, ceny rosną już w górę, idą, mięso strasznie
ale idzie. Ale turystycznie dla zagranicy, panie prezesie, spokojnie, jesteśmy spokojnie. Nadal jeszcze oni atrakcyjni. Też, myślę, że jeszcze trochę pobędziemy.
Oni też umią liczyć. Ja mam u siebie restauratorów i mówią, wielu turystów przyjeżdża, tylko bierze żurek i bułki u Pelowskiego kupuje i taki obiad jedzą. Już nie szaleją, tak jak kiedyś przyjechał ze 100, Marek przywiózł i był panem nad panami. Teraz już się to wyrównuje. To każda podwyżka kilkuprocentowa powoduje, że ten turysta zaczyna liczyć, czy mu się opłaca tutaj przyjechać, czy do Grecji.
Czy proponowaliśmy turystom jeszcze 2 lata temu, dużo mówiliśmy o tym, żeby z Niemiec zimowali swoje jachty w Polsce. Za chwilkę się okaże, że ta cała akcja i to wszystko nie miało sensu, bo ta podwyżka opłat, my przecież my nie znamy tych poszczególnych, prawda, sytuacji. Mało tego, niektóre mariny przygotowały się pod to, że część jachtów z zachodu będzie u nas zimowała, bo jest taniej. No to wszystko w tej chwili, wszystkie te plany mogą wziąć w łeb i część firm może zbankrutować rzeczywiście, bo założyła sobie coś innego, a państwo zaskakuje rozwiązaniami, o których wcześniej nikt nie był poinformowany. Natomiast mi się, Wiktor, jeżeli mam jeszcze sekundę, mi się skojarzyło to, bo właściwie znowu mówimy o pieniądzach. Tak pomyślałem o naszym pierwszym wątku, jak mówiliśmy o tych 17 miliardach, które weszło w państwo z 500+, i chwała za to. Te pieniądze na pewno w jakiś sposób pomogą mi na święta i w ogóle
to
pomagają co miesiąc.
Do tego tematu wrócimy.
A wrócimy jeszcze, okej.
PGNiG pozwało Komisję Europejską za monopolistyczne przywileje dla Gazpromu. Polski koncern zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii decyzję Komisji zwalniającą Gazprom z unijnych przepisów w rurze opal głównej odnodze bałtyckiego gazociągu Nord Stream. Co się stanie, jeśli Komisja Europejska przegra?
Znaczy Komisja Europejska przegra? To dla nas będzie
PGNiG.
Tak, to byłoby wspaniale, natomiast...
Jakie są szanse?
No to pokazuje, że
dzisiaj optymizmem
nasza polityka
zarażamy.
Na szczeblu europejskim jest słaba, skoro my nie umiemy pewnych swoich racji wygrywać, tak? Jeżeli Komisja Europejska taką decyzję podejmuje z pewnością bardzo niekorzystną dla Polski, no to z tego świadczy, że my w tej komisji mamy
ale
słabe
mamy w komisji swoich
swoje
ludzi.
Możliwości. Nie, panie, to z tego wynika, że nie mamy, albo mamy, albo są zbyt słabi, znaczy, żeby mogli dokładnie wylobować. I tu się kłania ta europejska polityka międzynarodowa. Tylko silne państwa się liczą. Rosji stać na wszystko. Zapłaci za każdą akcję PR-ową, zapłaci za wiele innych rzeczy nie PR-owych po to, żeby swoje przeprowadzić takie czy inne
ale
pomysły.
Tyle
tylko
było,
świadczy o tym, że
było,
przegrywamy.
Tyle było dyskusji na temat unijnej solidarności związanej z energetyką.
Pani redaktor, ale bądźmy szczerzy do końca. Jeżeli chcemy, to we wszystkich elementach i segmentach musimy być solidarni. Jeżeli my mówimy, że chcemy być tylko w pewnych segmentach solidarni, a w pewnych to, żeby się nam nie wtrącali, no to tak jest, jak jest. To oni mówią, to teraz wy się nie wtrącajcie w to, co my robimy.
Znaczy ja myślę, niestety, że rzeczywiście złożenie wniosku przeciwko komisji, no to już jest trochę akt desperacji. I rzeczywiście walka, to nie jest walka tylko z Gazpromem, ale tak naprawdę z interesami dużej części gospodarki, najsilniejszego kraju Unii Europejskiej. Rzeczywiście, znaczy to pokazuje, że my nie umiemy załatwić, znaczy tego, jeżeli chciało się skutecznie to załatwić, to obawiam się, że to trzeba było załatwić przed takim publicznym składaniem, wylobować zaciszu gabinetów tak naprawdę. I niestety to chyba jednak potwierdza, że nasze wpływy realne, nie tylko w samej Komisji Europejskiej, ale generalnie wśród państw członkowskich maleją. Bo to nie jest przecież tak, że Komisja jakoś celowo chce nam na złość zrobić, tylko po prostu nasze interesy
pewne
są coraz
interesy
słabiej,
wygrały.
Słabiej bronione. Nie?
Interesy Niemiec, tak. Francji.
I trudno nam będzie na pewno wygrać z tymi interesami najsilniejszych rozgrywających, bo czym innym byłoby, gdyby to było tylko przeciwko zewnętrznym interesom. Wtedy myślę, że Komisja, zresztą co pokazała, jeżeli chodzi o politykę konkurencji, akurat pokazała, że potrafi w wielu przypadkach bronić interesów Unii Europejskiej. Zdecydowanie lepiej niż poszczególne kraje były robione. No ale tu mamy sytuację, że jednym po przeciwnej stronie jest jednak duży kraj Unii Europejskiej, czy to jest jakby wewnętrzne też problem. Ja myślę, to tutaj, łatwo nie będzie.
I to, co powiedział pan dyrektor i to, co powiedział pan prezes Wiesław. Gospodarka jest instytucją naczyń połączonych.
Przy okazji nasz bardzo silny, najważniejszy partner
dokładnie
gospodarczy.
Dokładnie tak.
Rodziny objęte programem 500+ wydadzą na prezenty więcej o 70% rok do roku. Wynika tak z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS. Rodziny korzystające z rządowego wsparcia wydadzą na prezenty 864 zł. Ile z tego wróci do budżetu? Może wrócić.
Bardzo mało, pani redaktor. 50% to chińszczyzna. To będzie wzmocnienie gospodarki chińskiej, indyjskiej, bo to taka...
Czyli
taka
co jest... kupujemy tych krajów
produkty? No
stąd
przychodzą te wszystkie produkty, prawda? To są tanie produkty z byle jakich materiałów. Przecież to nie będą wydatki.
Ale jak pan spojrzy, sięgnie wzrokiem, to rodacy bardzo są przywiązani do znanych marek. Ja bym nie powiedziała,
ale
że kupują chińszczyznę.
Te marki, pani redaktor, produkują w Chinach, niestety. Te Nike, te wszystkie Adidasy i tak dalej, to wszystko fabryki stoją w Chinach. Jak pani chce czy nie chce, tak jest.
Znaczy, tworzone są po drugiej stronie oceanu
w Stanach Zjednoczonych.
Także to na pewno nie wróci, te pieniążki nie wrócą do gospodarki. Ja bym wolał, żeby Polacy wydali mniej więcej tyle samo, co w ubiegłym roku, a te pieniążki przeznaczyli na inne cele, jakby bardziej szczytne, czy wyposażenie swojego mieszkania, czy w edukację, czy odkładali na przyszłość swoich dzieci. Bo to...
Ale to też się dzieje.
Tak, ale ja myślę, że to się dzieje, znaczy, bo nie ma chyba jeszcze dzisiaj takiej pełnej analizy efektów tego 500+ osławionego, chociaż mówi się o nim w różnych kontekstach. Teraz mówimy o przez pryzmat prezentów i rzeczywiście tutaj jest pytanie, jaka jest struktura tych prezentów i ile z nich jest też produkowane, czy w jakimś sensie wytwarzane, kreowane w Polsce. Obawiam się, że pan prezes ma rację w dużym stopniu, że duża część z nich jakby przychodzi do nas za granicę, a u nas się liczy jakby dystrybucja, ewentualnie jakieś tam dopracowanie tego. Natomiast to dotyczy jakby prezentów, które ściągamy. Natomiast myślę, że całego efektu 500+, no już niekoniecznie tak musi być, bo myślę, że jednak w dużej części tych najuboższych rodzin to te środki pójdą też na jedzenie, na przemysł, na gospodarkę, takie pierwsze potrzeby, czy też usługi, czy to edukacyjne, ale też innego rodzaju. I wtedy myślę, że ta struktura tego, co zostaje w kraju i obraca się w kraju, no jest zdecydowanie lepsza. Chociaż mówię, nie mam jakby pełnych danych na ten temat, żeby móc jakby jednoznacznie to...
Ja myślę, że
pokazać.
Te pieniądze w jakiś sposób wrócą do gospodarki, no chociażby w VAT-ie, wielu innych, tak? Wydatkowane w podatkach, dokładnie, absolutnie. Uważam, że to był genialny pomysł, żeby... Genialny pomysł społeczny, na pewno trudniejszy ekonomicznie, żeby te 17 miliardów z budżetu dać, ale te pieniądze w dużej mierze wrócą. Natomiast zastanawiałem się przez chwilę znowu nad tematem franka, o którym Wiesław powiedział wcześniej, o tych różnicach kursowych, szczególnie dzisiaj, tak? 4,5 złotego euro, frank 4,1, dolar 4,25, tak? Pani redaktor, około miliona osób płaci kredyty we frankach. Przyjmijmy średnią 3-4 tysiące, ja sobie wszystko to liczyłem, 60 miliardów złotych oddajemy bankom rocznie, zamiast pieniędzy, które powinny być wpompowane w gospodarkę, tak? Połowa tych pieniędzy, gdyby 30 miliardów weszło do gospodarki.
No to przespaliśmy ten czas, kiedy można było Polaków edukować, że kredyty się nie bierze, ale kupuje.
W obcych walutach tym bardziej.
I dokładnie. Trzeba za nie słono płacić.
No, robi się ta sytuacja przerażająca, bo to się tak łatwo rzuca, natomiast nikt nam nie podaje tych kwot w skali globalnej, prawda?
I na tym zakończymy. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Wiesław Szajda, prezes Hydromechaniki, Pomorskiej Izby Rzemieślniczej, także Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Za chwilę wiadomości. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.